dobry wieczór Państwu, a przywitała Państwa pierwsza część słynnej Piątej Symfonii Ludwiga van Beethovena w wykonaniu oczywiście nieprzypadkowym i także nieprzypadkowo ten utwór na rozpoczęcie kolejnego wydania Melomana. Tradycyjnie wida się z Państwem Karol Furtak, a za stołem realizatorskim Bogusław Wichrowski. Mniej tradycyjnie już na początku wida się z Państwem i my się witamy z Wojciechem Rodkiem, dyrektorem Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Tak jak wspomniałem, wykonanie nieprzypadkowe, bo dyrygował George Zell, wykonanie przez orkiestrę, którą przez wiele lat prowadził po swojej emigracji w latach 40. do Stanów Zjednoczonych, czyli orkiestrę Cleveland. No i my również o Stanach Zjednoczonych, bo o tym, że Filharmonia imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie właśnie wróciła z dość bogatego ilościowo tournée. Ode mnie krótka statystyka, a pan dyrektor rozwinie. 30 koncertów, 17 stanów, dość zróżnicowanych, bo mamy tu Florydę, Karolinę Północną, Południową, Virginię, Maryland, Pensylwanię, Nowy Jork, Connecticut, Massachusetts, Vermont i Ohio, Indianę, Illinois, Wisconsin, Iowa, Kansas, Oklahoma. A w repertuarze przekrojowo Beethoven, Brahms, Chopin, Grieg, Lutosławski, Rossini, Schubert i Wieniawski. Jak wrażenia pańskie i muzyków, panie dyrektorze?
Po przyjeździe bardzo trudno wrócić wspomnieniami do wszystkich koncertów, natomiast z dnia na dzień to bogate doświadczenie zaczyna przytłaczać, ponieważ dopiero teraz zdajemy sobie sprawę, jak wiele dokonaliśmy w tym dość długim czasie, ale dopiero do mnie przynajmniej dociera waga tego wszystkiego, bo przed oczami pojawiają się wspomnienia, w uszach wspomnienia brzmieniowe, przed oczami wspomnienia sal, wspomnienia ludzi, których spotkaliśmy i tego było tak wiele i tych wrażeń było tak wiele, że my wcześniej nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, ponieważ po każdym koncercie jechaliśmy na następny. Nie było na to czasu. Poza tym codzienność koncertowa podczas tournée jest dość żmudna i nudna, bo zwykle jest to samo. Przejazd, śniadanie, przejazd, hotel, koncert. Także to się ciągle powtarza. Dopiero teraz docierają do mnie pewne takie istotne sygnały, że ta ilość instytucji filharmonicznych, uniwersytetów, instytucji miejskich, w których występowaliśmy, jest olbrzymia. Nasza orkiestra po raz pierwszy chyba w historii mogła liczyć na tak szerokie grono słuchaczy, bardzo zróżnicowanych, bo to byli nie tylko melomani, którzy chodzą na koncerty, ale byli to również profesorowie uczelni muzycznych, byli to studenci, byli uczniowie, byli mieszkańcy wielkich miast, ale też bardzo małych ośrodków i to było szczególnie ciekawe. I te towarzystwa filharmoniczne, które zastępują w takich wielu miejscach w Ameryce nasze filharmonie, a jednocześnie kompletnie dla nas nieznane towarzystwa, które wcale nie są towarzystwami filharmonicznymi, ale mają wspaniałe sale koncertowe i chcą dla swoich słuchaczy, dla swoich melomanów, dla mieszkańców swoich miejscowości sprowadzić orkiestrę symfoniczną, więc tego było bardzo dużo. Myślę, że te kilka dni, które spędziliśmy, właściwie nawet kilkanaście, na początku na Florydzie, to był bardzo dobry początek dla naszych muzyków, bo mogli odpocząć, opalać się, korzystać ze wspaniałej pogody, a jednocześnie odwiedzaliśmy towarzystwa właśnie filharmoniczne. I pierwsze przyjęcie już było niezwykłe, bo na nasz przyjazd zorganizowano specjalne przyjęcie w klubie jachtowym. Towarzystwo Filharmoniczne w Daytona Beach przyniosło specjalny list od burmistrza Daytona Beach, który życzył nam udanego tournée po Stanach Zjednoczonych. No i jak to w Stanach? Żaden koncert nie odbywa się przypadkowo. Każdy koncert jest utrzymywany z prywatnych pieniędzy. I tych wszystkich donatorów zwykle spotykaliśmy, zwykle z nimi rozmawialiśmy. To, muszę powiedzieć, było bardzo ciekawe i szczególnie w Daytona Beach na samym początku było to dla nas coś nowego. Później przyzwyczailiśmy się do sytuacji, w której jest napisane, kto ile pieniędzy przekazuje na Towarzystwo Filharmoniczne, kto w jakiej sali ma prawo być, kto ma za to darmowy posiłek, a kto ma prawo przyjść za kulisy i spotkać się z artystami. Jest to niesamowite. Dla nas jest to tradycja zupełnie obca, niespotykana, a tam jest to codzienność. I my się do tego przyzwyczailiśmy. I muszę powiedzieć, że to nie traktowałem tego jako obowiązek, ale niesamowitą przyjemność spotykania się z tymi ludźmi, bo to są nie tylko emerytowani muzycy, bo czasem tak jest, ale to są ludzie, którzy kochają muzykę. No bo jeśli ktoś wykłada olbrzymie pieniądze na to, aby przyjechała orkiestra symfoniczna do jego miasta, do jego sali, no to znaczy, że te prywatne pieniądze inwestuje w swoje zainteresowania.
Dobrze, wrócimy do tego jeszcze w szerszym kontekście, ale pobawmy się może przez chwilę w socjologów. Jak się panu wydaje, panie dyrektorze? Z angielska zapytam. How come? Jak to jest możliwe, że naród, notabene o wcale nie tak długiej historii uczestniczenia w kulturze, szczególnie w ścisłych związkach z tą kulturą europejską, kulturą starego kontynentu, tak szczodrze chce organizować życie muzyczne de facto w ośrodkach, które nie posiadają takiego państwowego status quo?
Myślę, że wynika to z tego, że przede wszystkim jest tam bardzo dużo bogatych osób. I zainteresowanie muzyką, muzyką w tym przypadku klasyczną, nie jest chyba tak powszechne jak w Europie. Myślę, że ludzie, którzy przybywali do Stanów Zjednoczonych, to byli raczej ludzie, którzy szukali pracy i to nieczęsto, często bardzo taki, byli to pracownicy niewykwalifikowani, dla których w ogóle samo przeżycie w Stanach Zjednoczonych było zadaniem, a nie korzystanie z tych dóbr kultury, które są w Europie dostępne bardziej demokratycznie. Natomiast ci bogaci, którzy już mieli pieniądze, oczekiwali jednak, że ta cząstka Europy przybędzie do nich. I myślę, że oni aktywnie się w to włączali. Natomiast trudno oczekiwać, żeby cała społeczność, cała państwowa machina była nastawiona na to, aby zapewniać każdemu dobra kultury. Myślę, że to z tego wynika.
No, powiedzieliśmy sobie o muzyce klasycznej, choć w większości w repertuarze przeważał romantyzm, o czym za chwilę. Ja natomiast zaproszę państwa na kolejną część muzyczną, również nieprzypadkową. I bardzo dobrze, że pojawia się ona właśnie przed tą krótką rozmową a propos doboru programu, bo to w mojej ocenie, i wiem, że rzadko sobie pozwalam na takie osobiste wycieczki w tej audycji, ale to absolutna perła muzyki koncertowej romantycznej. Przed państwem druga część koncertu fortepianowego Edwarda Grieg'a. Po tej, jak wspomniałem, perle romantyzmu europejskiego wracamy do rozmowy o tej muzyce, muzyce romantycznej z różnych kręgów kulturowych Europy wieku XIX na kontynencie amerykańskim w wykonaniu Orkiestry Filharmonii, Orkiestry Symfonicznej Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Wojtek Rodek, gościem Radio Lublin. No właśnie, repertuar, panie dyrektorze. To chyba dość znaczący repertuar, zarówno dla orkiestry, jak i w ogóle dla pewnego statusu funkcjonowania Filharmonii jako instytucji, ale chyba także dla publiczności, bo nieprzypadkowo udało się, mówiąc marketingowo, sprzedać te 30 koncertów za oceanem, prawda?
To nie jest łatwe. Według mnie, znając rynek amerykański, to jest nawet ewenement, ponieważ kiedy przyjechaliśmy, byliśmy pierwszą orkiestrą po pandemii. Drugą orkiestrą była Royal Philharmonic z Londynu i grała znacznie mniej koncertów. Grała w miejscach nie dość, myślę, prestiżowych jak dla takiej orkiestry. Natomiast musiała grać nawet przeboje musicalowe i akompaniować przez tydzień w Orlando miejscowym artystom, chyba dlatego, żeby w jakiś sposób sfinansować takie tournée. Poza tym, kiedy zobaczyłem, ile osób składało się na to tournée, że założono specjalną fundację, która wspierała przyjazd tej orkiestry do Stanów Zjednoczonych, to tylko dziwiłem się naprawdę i byłem zdumiony, jak agencja Columbia zdołała sprzedać nasze tournée. Myślę, że tajemnica polegała na tym, że nasza orkiestra bardzo często występowała na prestiżowych uniwersytetach, które wymagają przynajmniej dwa razy w roku, aby przyjechała do nich wielka orkiestra. No a nasz impresario to osoba, która była wiceprezydentem Columbii w złotych czasach chociażby Herberta von Karajana, więc te kontakty, myślę, doskonałe miał. Ale repertuar, który zaproponowaliśmy dla Amerykanów, to wybór był dwutorowy, ponieważ Po pierwsze chcieliśmy, żeby była to muzyka polska. A muzyka polska to Chopin, to na pewno Chopin. Ale my, jako ludzie z Lublina, koniecznie chciałem, aby Amerykanie wiedzieli, że Wieniawski był z Lublina. I to podczas tego wyjazdu było zawsze dla wszystkich, to było dla wszystkich największe odkrycie. To Wieniawski był z Lublina i to kiedyś rozmawialiśmy o tym, że warto by było o tym przypominać w świecie i to się chyba udało, bo naprawdę budziło to olbrzymie zdumienie i kiedy dowiadywali się, że gramy muzykę Wieniawskiego, jesteśmy jedyną oryginalną filharmonią Wieniawskiego, bo z jego miasta, to budziło to duże zdumienie. Te pozycje repertuarowe nie byłyby możliwe bez wspaniałych solistów, bo wybraliśmy młodych ludzi, aby pomóc im w ich karierze, a jednocześnie, żeby jednak była pewność, że będą to koncerty na najwyższym poziomie. I tak też się stało. Muszę powiedzieć, że byłem zdumiony, ale zaskoczony pozytywnie, że z koncertu na koncert oni grali jeszcze lepiej, a przenosili naprawdę publiczność w prawdziwe uniesienie. Sara Dragan na skrzypcach, laureatka tutejszego konkursu lipińskiego, Wieniawskiego, pierwszej nagrody, grała koncert Czajkowskiego i koncert właśnie Wieniawskiego i Tomek Ritter, który jest z Lublina, tu się uczył i tym bardziej byłem dumny, jak wspaniale grał koncert Chopina. Jedna z recenzji niemalże tylko mówiła o jego wykonaniu koncertu Chopina. Pamiętam, że pani recenzent, która była chyba byłą tancerką New York City Ballet, mówiła o tym, że łzy płynęły jej z oczu, kiedy on grał Chopina i nigdy nie słyszała kogoś grającego w takim stylu. I to prawda. Ten koncert Chopina w wykonaniu Tomka Rittera był zupełnie niezwykły. Ale co ciekawe, Grieg zupełnie też inny, bo tak wirtuozowski. Kompletnie inne podejście do tego utworu niż do muzyki Chopina, ale chyba wspaniałe, bo Amerykanie lubią wirtuozerię. Nie zapominajmy, że to najwięksi wirtuozi, czy batuty, jak to Skanin, czy fortepianu, jak Chorowicz, to właśnie tam rozwijali swoją karierę. Nie oszukujmy się, element wirtuozowski w muzyce jest niezwykle konieczny, stąd też myślę ten dobór repertuaru przez słuchaczy, bo ilość powtórzeń symfonii Schuberta Wielkiej, która wydaje się utworem wcale niełatwym dla publiczności, no to rzeczywiście sprawia nam olbrzymie kłopoty, bo ostatnia część symfonii jest tak trudna, przez 12 minut trzeba grać tak szybko, że podczas turny sprawia to trudności. Ale przyjęcie przez publiczność takich utworów jest bardzo spontaniczne. Podobnie jak Piąta Symfonia Beethovena, którą graliśmy równie często, no i która jest symbolem samym w sobie. Najrzadziej graliśmy Symfonię Brahmsa, ale może to i dobrze, bo ona wymaga specjalnych warunków dla nawet muzyków, dobrej akustyki, a udało się grać ją w dobrej akustyce i dla publiczności jest bardzo trudna. Graliśmy ją 5 razy, ale dla orkiestry, to jest zwłaszcza 4. i 5. raz, to muszę przyznać, że nigdy chyba nie słyszałem, żeby którakolwiek orkiestra grała w tak wspaniały sposób. To było tak głębokie zrozumienie tej muzyki i w ogóle jestem pełen podziwu dla naszej orkiestry, bo poziom nie spadł na żadnym koncercie. A muszę powiedzieć, że im dłużej graliśmy, to muzycy aż mnie przerażali swoją aktywnością, swoją dbałością o szczegóły, taką niezwykłym darem prowadzenia, frazowania i jednocześnie wspólnoty. To się chyba u nas w Filharmonii nigdy nie zdarzało. Myślę, że orkiestra w Ameryce zagrała swoje najlepsze koncerty w historii. I tutaj mam nadzieję, że będziemy mogli to zawsze powtarzać, aczkolwiek to nie jest proste, bo tournée rządzi się swoimi prawami, utwory znamy, a poza tym tworzy się pewna specjalna atmosfera. Codziennie jesteśmy w innej sali. A te warunki, w których graliśmy, one też pobudzają do pięknego grania, bo mieliśmy szczęście. Myślę, że 2/3 sal, w których występowaliśmy, to były sale, które nas oszałamiały. Swoją akustyką, swoim kształtem, potęgą, pewną taką ekskluzywnością, która wiąże się i z wyglądem, i z rodzajem brzmienia, jakie się uzyskuje. I to prowokuje muzyka do tego, aby starać się jeszcze bardziej. Poza tym musimy pamiętać i zawsze o tym na turnę wiemy, że gramy za każdym razem dla kogoś innego. A publiczność jest bardzo wymagająca i czasem czytałem recenzje, w których takie szczegóły ktoś opisywał, że cieszę się, że podchodziliśmy zawsze bardzo poważnie do tego, żeby grać na najwyższym poziomie. Poza tym nie wolno zapominać, że graliśmy również muzykę Lutosławskiego, bo te początki koncertów to była albo wariacje Brahmsa na temat Haydna, albo uwertura Egmont, albo najczęściej Sroka, Złodziejka, Rossiniego. To rzeczywiście hit i to jest bardzo dobre antre koncertowe, ale też suita Lutosławskiego. I najbardziej podobało mi się, kiedy graliśmy suita Lutosławskiego, kiedy ludzie parskali śmiechem. To było niesamowite. Bardzo bezpośredni odbiór tej muzyki, ale oni chyba nie spodziewali się, że muzyka współczesna może być tak przystępna.
No, z tym dziełem Lutosławskiego wiąże się też taka troszeczkę ambiwalentna w ogóle jego ocena w dorobku. No, dzieło powstało ewidentnie na zamówienie i chyba Lutosławski, gdyby miał wybór ówcześnie, to nie chciałby się pod nim podpisać. Natomiast no, umówmy się, że jest to dzieło absolutnie unikatowe w ogóle w polskim repertuarze, szczególnie tych najbardziej stalinowskich, ze stalinowskich czasów w XX wieku. Ale zapytam pana jeszcze o jedną rzecz, może nieco przewrotnie. Filharmonia, której siedziba mieści się w polskim mieście średniej wielkości na wschodzie. Co prawda z długą tradycją, ale niemniej tylko Filharmonia Lubelska, z dużym cudzysłowem, w repertuarze Beethoven, czy Egmont, czy Piąta Symfonia. Wielki koncert Czajkowskiego, obarczony ogromną tradycją wykonawczą. Koncert Griega, koncert Chopina, a więc dzieła, które szczególnie wydaje mi się w Stanach Zjednoczonych, które w zasadzie przez cały XX wiek starały się wyprodukować u siebie swego rodzaju mekkę symfoniki jako takiej, tej bardzo często mającej ścisłe związki z muzyką i tradycjami wykonawczymi europejskimi. Czy nie bał się pan trochę, jak publiczność, szczególnie ta z kręgu melomanów i recenzenci, zareagują na to, co może zaproponować nie tylko Lubelska, ale w ogóle jakakolwiek polska orkiestra, ludziom, którzy mieli okazję pewnie często gęsto słyszeć wszystkie te dzieła w absolutnie mistrzowskich wykonaniach?
To prawda. Muszę powiedzieć, że to było nawet paraliżujące, jak w takich wielkich ośrodkach zaprezentujemy się, zwłaszcza, że czasem było bardzo trudno, bo w jednej z sal na przykład wisiały takie szarfy. Polish-Wieniawski Filharmonik, obok wisiała szarfa Chicago Symfony, Royal Filharmonik, Boston Symfony i to wszystko zespoły, które grały w danej sali. Mieliśmy też taką salę wspaniałą Uniwersytetu w Illinois, która jest siedzibą, właściwie drugą siedzibą orkiestry chicagowskiej, która tam regularnie występuje. Miejsce, gdzie na ścianie jest rozpisane, kto będzie występował. Orkiestra z Cleveland, nowojorska, Wynton Marsalis, Renée Fleming. Z takimi artystami cały czas jakby jeździliśmy do tych samych miejsc. Zmieniały się tylko daty. Orkiestra Academy of St. Martin de Fils, która przyjedzie lada moment do Stanów Zjednoczonych. I co najciekawsze, ta weryfikacja nastąpiła już pierwszy w Daytona Beach, czyli podczas pierwszego koncertu, kiedy organizatorzy przybiegli zdumieni po naszym koncercie i powiedzieli tak, i liczyli, a to byli znawcy, bo to byli prezesi tego towarzystwa, wybitni melomani, profesorowie, i liczyli lata, mówią, od 12 lat nie było takiego koncertu. Nie rozumiałem, o co chodzi. Ale im dłużej jeździliśmy po Ameryce, rozumiem, że mamy coś do zaprezentowania zupełnie innego. Przyszedł kiedyś taki meloman, mówi, wie pan, co tutaj grała, wszystkie słyszałem orkiestry, jeżdżę od 40 lat, filadelfijską, bostońską, wy byliście najlepsi. Nie rozumiałem, o czym oni mówią. Pewien taki elektryzujący element dynamiczny naszego grania, frazowania i tej słowiańskiego pięknego dźwięku. Nie powiem, że przypadkowo dobrałem muzyków na ten wyjazd. Nie powiem. Wspaniale brzmiące drzewo. Po prostu doskonale, o czym zresztą w recenzjach też czytaliśmy, ludzie na to zwracali uwagę. Kwintet grający w tak niezwykłej harmonii, w tak niezwykłej artykulacji. I to wszystko razem w pewnym takim bardzo energetycznym, no nie będę ukrywał, że również byłem sprawcą tego, aby te wykonania były na najwyższym jakby emocjonalnym poziomie. Nasi soliści zresztą świetnie się wpisywali w te koncepcje. Myślę, że robiliśmy wrażenie olbrzymie, bo spotykałem najważniejszych krytyków, najważniejszych szefów tych sal, którzy zapraszają orkiestry. Oni wszyscy ponowili zaproszenia. Oni chcieli nas już widzieć w przyszłym roku, ponownie. I nasz impresario, który zbierał te recenzje, on dostawał tylko informacje po każdym koncercie, że wszystko było doskonale i że sala koniecznie chce nas gościć ponownie. To jest jakieś wyzwanie. Ja nie wiem, czy chciałbym jechać ponownie, bo organizacyjnie to ja przez półtora roku rzeczywiście ciągle o tym myślałem. I kiedy nadszedł ten jeden dzień po, to do dziś nie mogę dojść do siebie, bo kiedy oglądam maile sprzed wyjazdu, to wszystko, co się działo związane z wyjazdem, ubezpieczenia, wynagrodzenia, podatki, transport cargo, wizy, to była olbrzymia praca, zwłaszcza, że my do prawie ostatniej chwili nie mieliśmy zgody związków zawodowych amerykańskich, a oni musieli wyrazić zgodę na nasz przyjazd. A oni oceniają wszystko, co się wiąże z naszą orkiestrą. Nagrania, historię i to, czy jesteśmy warci, żeby pokazać nas w Stanach Zjednoczonych. Uzyskanie tej zgody było też pewnym takim przekroczeniem pewnego progu jakości, bo to oni już uznali, że możemy do Ameryki przyjechać. Natomiast myślę, że tym drugim progiem było to, w jaki sposób się tam zaprezentowaliśmy. I kiedy pomyślę o całym tournée i o koncertach, które graliśmy, to naprawdę reakcja tych wszystkich, nie tylko publiczności, która reagowała histerycznie wręcz na nasz przyjazd, ale tych znawców i ludzi, od których zależy to wszystko tam na miejscu, ona była bardzo, bardzo dobra. Więc być może tu jest bardzo dobra orkiestra. Nie musimy się niczego wstydzić. Myślę, że nasi muzycy to zrozumieli, kiedy występowali w jednym szeregu z takimi zespołami wspaniałymi, amerykańskimi i zdobywali tak wspaniałe recenzje.
Ja nie ukrywam, że gratuluję, bo zapoznałem się z tymi recenzjami. Są one onieśmielające, tym bardziej, że ma się świadomość tego, na jakim poziomie szczegółowości wykształcenia i mówię to z wielkim bólem, no bo jednak cały czas mówię o kulturze, w której jakby również i ja żyję. Na jakim poziomie szczegółowości wykształcenia, detaliczności i wrażliwości jest ta amerykańska krytyka muzyczna i całego tego, w ogóle krytyka muzyczna, całego tego świata anglosaskiego w porównaniu z tą naszą polską. Dlatego gratuluję. Ostatnie pytanie, panie dyrektorze. Muzyka romantyczna, szczególnie ta obarczona tymi wspaniałymi tradycjami dwudziestowiecznej symfoniki. Nic dziwnego, że w docenionych wykonaniach odbiór był bardzo przystępny. A z ciekawości, jak odebrano koncert Wieniawskiego, który nie tak jak Chopina, on nie jest wcale polski. Nie ma też w niej aż tak wysublimowanej uczuciowości, chociaż więcej niż w pierwszym koncercie Wieniawskiego. Troszeczkę jednak jest dziełem na tle innych, które były wykonywane, troszeczkę popisowym, troszeczkę wirtuozowskim. Myślę, że ta granica dobrej wirtuozerii kontra treści, no choć mówię, to późniejsze dzieło, więc tak też opisywano ten koncert jako ten, który ma w sobie więcej treści, nie tylko samą wirtuozerię. Ale jak publiczność amerykańska podeszła do tego akurat dzieła, do koncertu Wieniawskiego?
Absolutnie nie było różnicy w odbiorze tego utworu, a jakiegokolwiek innego koncertowego. Więc myślę, że publiczność odbierała to bardzo spontanicznie, ale też wielka zasługa solistki, bo muszę powiedzieć, że kiedy pierwszy raz Sara rozpoczęła koncert Wieniawskiego, to, mówiąc brzydko, zatkało mnie trochę. Nie słyszałem nigdy, żeby ktoś to tak grał. I ona pozwalała sobie na wiele wysublimowanego piękna w tym utworze. Wcale nie wirtuozerii. Bardzo wolno grała pierwszą część. Natomiast to, co się działo w drugiej, to mnie zawsze poruszało. Na dialog jej z orkiestrą, myślę, że to ona powodowała, ale też w sumie nawzajem powodowaliśmy, że ta muzyka była na jakimś wielkim uniesieniu. A już finał, no jest wirtuozowski. On, najłatwiej się go chyba słucha, bo jest dość prosty w odbiorze, ale nigdy nie zapomnę tych pierwszych dwóch części, bo nigdy z żadnym innym solistą nie słyszałem Wieniawskiego granego w sposób tak bardzo dojrzały, mimo że przez tak młodą artystkę. I być może sposób wykonania tego koncertu ma wielkie znaczenie i stąd odbiór publiczności był tak gorący. Powiem tak, coś jest, że publiczność dobrze wiedziała, że to jest nasza muzyka. Oni to często podkreślali, że to jest chyba w naszej krwi. A kiedy już graliśmy Bis, o którym nikt nie wiedział, co to jest, ja często nie zapowiadałem go, Mazur ze Strasznego Dworu, to było najgłówniejsze pytanie publiczności. Co to było, ale że to na pewno było coś polskiego, bo widać było, jak my to gramy.
Tak, jeden krytyk nawet pisał o tym, że to chyba jakiś polonez i dopiero potem się okazało, że to Mazurek. Ja dziękuję bardzo za tę rozmowę. No clue jest takie, że jednak gdzieś to specyficzne słowiańskie poczucie muzyki i ten duch specyficznej, romantycznej wrażliwości jest w stanie odbić się realnie na akustycznej warstwie wykonania, ale też na tej stronie emocjonalnej performatyki. No i przemówić do, jak mawiał Beethoven, serc kompozytora, tutaj trzeba dodać przez serce wykonawców, to do serc publiczności, nawet tej najbardziej wyszukanej i wysublimowanej. Trzecia część koncertu skrzypcowego D-moll wieniawskiego, czyli słynne a la Zingara w wykonaniu Bartłomieja Nizioła z Towarzyszeniem Orkiestry Sinfonia Warszawia przed Państwem, a my sobie mówimy z dyrektorem Rodkiem. Dobranoc.
Dobranoc.